Grzegorz Kazdepkę. Mity dla dzieci. Po nitce do wyjścia. Chyba każdy chłopiec chciałby zostać słynnym bohaterem, jak Superman na przykład, albo James Bond, agent 007. A kiedyś, w czasach, kiedy Ziemię odwiedzali jeszcze greccy bogowie, wszyscy chłopcy chcieli być jak Herkules, nieulękły siłacz, który, gdzie tylko się zjawił, wszędzie dokonywał bohaterskich czynów. A to poskromił jakiegoś potwora, a to pochwycił bandytów, a to sam jeden zwyciężył nieprzyjacielską armię. Ja też będę takim Herkulesem, wołał pewien brzdąc, ganiając tam i z powrotem po podwórku. Ruszę w świat, dokonam bohaterskich czynów i... Dobrze, dobrze, Tezeuszku, przerywała mu mama. A na razie umyj ręce, bo zaraz kolacja. Bo z mamami to tak zawsze. Możecie im opowiadać nie wiadomo jak ciekawe historie, a one i tak w pewnym momencie zapytają, czy umyliście już uszy. Tezeusz był synem Aitry i Egeusza, króla Aten, ale wychowywała go tylko mama. Mieszkali w Trojzenie, w pałacu ojca Aitry, władcy tego miasta. Ileż się tu Tezeusz nasłuchał opowieści o przygodach Herkulesa i o innych bohaterach. Niczego tak nie pragnął, jak zostać jednym z nich. Spokojnie, spokojnie, pewnego razu powiedziała mu mama. Obiecałam twojemu tacie, że nie pozwolę ci wyruszyć w świat, dopóki nie będziesz w stanie podnieść kamienia, który specjalnie po to przyniósł z nadmorza jeszcze przed twoimi narodzinami. I wskazała ogromny głaz na środku komnaty. Tezeusza zatkało. Przecież to niemożliwe. Nikt nie udźwignie takiego ciężaru. Spróbował przesunąć głaz choć o milimetr. Ani drgnął. Mama uśmiechała się tylko patrząc na wysiłki swego synka. Skoro twój tata podniósł ten kamień, pocieszała malca, to i tobie się kiedyś uda, zobaczysz. A tata go podnosił, naprawdę? Tezeusz popatrzył na głaz z niedowierzaniem. Aha, mama pokiwała głową i nawet schował coś pod nim dla ciebie. Ale co? Tego Tezeusz miał dowiedzieć się dopiero po latach. W każdej opowieści czas płynie szybko. Mały Tezeuszek stał się dużym Tezeuszem. Wyrósł, zmężniał i nikt by nie rozpoznał w tym urodziwym młodzieńcu chłopczyka, który jeszcze tak niedawno ganiał z kolegami po plaży. Już czas. Mruknął któregoś dnia, stając przed głazem. Natężył się, zebrał wszystkie siły i odrzucił kamień, jakby to była puchowa poduszka. Pod spodem leżały miecz i sandały króla Aten Egeusza. Prezent dla dorosłego syna. Tezeusz był gotów, by ruszyć w świat. Bądź ostrożny, syneczku, żegnała go zasmucona mama. Gdy dotrzesz do Aten, idź prosto do ojca. On tęskni za tobą i czeka. Rozpozna cię po mieczu i sandałach. Do Aten wiodła daleka i niebezpieczna droga. Kto by tam jednak martwił się takim drobiazgiem? Tezeusz był pewny, że jest w stanie zmierzyć się z każdym niebezpieczeństwem. I rzeczywiście, gdy pewnego razu napadł go wywijający żelazną maczugą rozbójnik Peryfet, Tezeusz pokonał go bez trudu. Nie przestraszył się także Sinisa, okrutnego bandyty, który tym zasłynął, że każdego podróżnego przywiązywał do wierzchołków dwu nachylonych ku sobie sosen, a potem puszczał je, rozrywając w ten sposób nieszczęśnika na dwoje. Tezeusz dał mu porządną nauczkę, tak samo zresztą jak mieszkającemu na wysokiej skale Skironowi, który wszystkim wędrowcom rozkazywał, by umyli mu nogi, a gdy ci przerażeni schylali się do jego stóp, jednym kopnięciem strącał ich w przepaść. Tezeusz wymierzył mu takiego kopniaka, że Skiron poszybował niczym jaskółka. Spotkał też wielkoluda o imieniu Damastes, ten to dopiero był oryginał. Każdego podróżnego zapraszał do swego domostwa, gdzie miał dwa łóżka, jedno bardzo duże, drugie bardzo małe. Wysokich nieszczęśników kładł na małym łóżku, a małych na dużym, po czym tym wysokim obcinał wystające za łóżko nogi, małych zaś rozciągał tak bardzo, aż uznał, że osiągnęli właściwy wzrost. Tezeusz rzucił się na Damastesa, z mieczem i pokonał go bez trudu. Nikt wcześniej nie odważył się zaatakować okrutnika. Wielu jeszcze bandziorów wyzywało Tezeusza na pojedynek, ale żadnemu nie wyszło to na zdrowie. A gdy nasz bohater dotarł wreszcie do Aten, poprzedzała go już sława niezwykle odważnego młodzieńca, który, kto wie, może stanie się kiedyś następcą samego Herkulesa. Egeusz, król Aten, ogromnie był ciekaw bohatera, zaraz też kazał zaprosić go do pałacu. Jakże się zdumiał, widząc przy boku Tezeusza swój własny stary miecz, a na stopach młodzieńca swoje stare sandały. Synu, zawołał uradowany, to ty! I padli sobie w objęcia. Niestety, nie dane im było długo cieszyć się swoim widokiem, bo właśnie do Aten przybyli wysłannicy króla Minosa, władcy Krety. Co w tym takiego smutnego, zdumiał się Tezeusz. Każdego roku musimy im wydać 7 młodzieńców i 7 dziewcząt, westchnął Egeusz. Minos zagroził, że w przeciwnym razie zburzy Ateny, a mamy za mało wojsk, by się przed nim obronić. Tezeusz popatrzył ze zdziwieniem na wysłanników króla Krety, a potem na zapłakaną grupkę młodych ludzi. Rozpaczali, jakby czekała ich śmierć, a nie niewola. Co się z nimi stanie? Zapytał tknięty nagle jakimś przeczuciem. Zostaną pożarci przez Minotaura, szepnął Egeusz, a w jego głosie dźwięczały żal i bezsilność. Mimo, że Tezeusz był dzielny, poczuł, jak ciarki przychodzą mu po grzbiecie. Słyszał już o Minotaurze, straszliwym potworze o ludzkim ciele i głowie byka, który był ponoć synem Minosa. Monstrum żywiło się ludzkim mięsem, a mieszkało w ogromnym labiryncie, z którego jeszcze nigdy nikomu nie udało się uciec. Kto raz do niego wszedł, przepadał na wieki. Przecież tak nie można, zbuntował się Tezeusz. Nie pozwalam. Od udzielania pozwoleń jest twój ojciec, burknął któryś z wysłanników Minosa. A jeśli jesteś taki dzielny, to proszę bardzo, zapraszamy. I uśmiechając się pod nosem, wskazał mu miejsce obok zesłanej na mękę młodzieży. Tezeuszowi dwa razy nie trzeba było powtarzać. Wskoczył na statek, który miał popłynąć na Kretę, i oświadczył, że prędzej zginie, niż pozwoli wydać niewinnych ludzi na żer potworowi. Wszystkich zamurowało. I Egeusza, i gromadkę zapłakanej młodzieży, i ich rozpaczających rodziców, i wysłanników króla Minosa. Nawet władca Krety oniemiał, gdy usłyszał o decyzji Tezeusza. Tak to wszystko było niecodzienne, że postanowił wydać na jego cześć ucztę. Szkoda, mówił zajadając kotlety. Taki młody, a musi umrzeć. Spokojna głowa, panie, odpowiedział Tezeusz. Minotaur nie będzie pierwszym potworem, któremu dam nauczkę. Ale Minos tylko się śmiał i prosił, by dolać mu wina, bo Tezeusz nie wyglądał mu na kogoś, kto potrafiłby pokonać straszliwego Minotaura. A nawet jeżeli, to przecież z labiryntu trzeba jeszcze wyjść, prawda? Będę się zakładał z moimi dworzanami, mruczał ubawiony Minos. Jak zginiecie, rozszarpani przez mego synalka, czy może z głodu i pragnienia? I zacierał ręce uradowany czekającą go rozgrywką. Cała zaś 14 dziewcząt i chłopców przełykała z przerażenia ślinę. Jedynie Tezeusz jadł królewskie smakołyki jakby nigdy nic, aż mu się uszy trzęsły. Trzeba przyznać, że ta odwaga robiła wrażenie na wszystkich, a już szczególnie zauroczona przystojnym młodzieńcem była Ariadna, córka Minosa. Za nic nie chciałaby ten dzielny chłopiec zginął. No i miała pomysł, jak może mu pomóc. Rzecz jasna w tajemnicy przed ojcem. Weź ten kłębek, powiedziała, wręczając Tezeuszowi potężną szpulę i przywiązując koniec nici u wejścia do labiryntu. Nić będzie ci przewodnikiem. Po niej bez trudu trafisz do wyjścia, gdy już Minotaur będzie martwy. Chyba, że Minotaur schrupie mnie na obiad, uśmiechnął się niepewnie Tezeusz, a potem wraz z rozpaczającą grupą dziewcząt i chłopców wszedł do labiryntu. Jakżeż tu było ponuro. Wszędzie walały się ludzkie kości, kamienne ściany zbryzgane były zaschniętą krwią. Gdzieś z oddali dochodził straszliwy ryk wygłodzonego potwora. Zginiemy, rozpłakała się jakaś dziewczyna. Ale Tezeusz uciszył ją i ruszył przodem, rozwijając za sobą nić. Nie ma jednak co ukrywać. Także miał stracha. Bo bohaterowie również się boją, a bohaterami są dlatego, że potrafią ten strach pokonać. Herkules też się bał, szeptał Tezeusz, idąc ostrożnie kamiennymi korytarzami. A pokonywał nie takie potwory. Nagle zza skalnego załomu wyskoczyła rycząca bestia. Wielkie, muskularne ciało zwieńczone byczym łbem robiło przerażające wrażenie. Tezeusz aż się cofnął na widok potwora. Ratunku! Usłyszał za sobą czyjeś rozpaczliwe błaganie. I jakby ten krzyk go otrzeźwił. Nie tylko przecież o swoje życie miał walczyć. Rzucił szpulkę nici, chwycił miecz, zamachnął się i... I już. Tak szybko? Tak łatwo? Minotaur, stękając ciężko, padł na zasłane kośćmi klepisko. Z pyska toczył krwawą pianę. Drżący jeszcze ze strachu chłopcy i dziewczęta patrzyli to na dogorywającą bestię, to na skrwawiony miecz Tezeusza. Jak to się stało? Czyżby nikt nigdy nie próbował walczyć z Minotaurem? Czyżby potwór był tak pewny zdobyczy, że nie starał się nawet osłonić przed ciosem? Wracali w milczeniu, zwijając nić, na której końcu czekały ich świeże powietrze, wolność i życie. Tezeusz rozglądał się dokoła, oszołomiony. Więc pokonać strach przed Minotaurem było trudniej niż pokonać samego Minotaura? Myślał ze zdumieniem. To zawsze jest najtrudniejsze, szepnęła Ariadna, wyczekująca z niepokojem przy wyjściu z labiryntu. Od dzisiaj mali chłopcy będą marzyli, aby być tacy jak ty. I rzuciła mu się w objęcia.